Gorąco serdecznie witamy w poradach ekologa. Jest z nami Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz przyrody. Dasz Bur,
witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie. No, słyszę, że będziemy dzisiaj o czerwonym kapturku rozmawiać.
No, można tak to powiedzieć.
Czyli wilk i jego populacja w Polsce. Słuchamy.
Szanowny ojcze Benedykcie i wszyscy przezacni słuchacze, żeby w ogóle mówić o wilku na dzień dzisiejszy, to trzeba sobie z góry powiedzieć, że nasze społeczeństwo w opinii na temat tego gatunku jest bardzo podzielone. A mianowicie jest grupa takich zapalonych ochroniarzy, i słusznie, że taka grupa jest, która poza wilkiem nie widzi nic. Nic, wilk jest najważniejszy i tak dalej. A druga grupa, to bym powiedział, to są praktycy w terenie, którzy realistycznie patrzą na temat, nie tylko, no przede wszystkim na temat bioróżnorodności, na temat zachowania bioróżnorodności, o co bardzo, bardzo często w przeszłości na antenie i Radia Maryja i telewizji pan zabiegał, świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko. I to są ludzie, którzy realistycznie patrzą na całość zagadnień związanych chociażby z wilkiem w tym przypadku. I trzecia grupa społeczna, której praktycznie wszystko jest obojętne. I teraz na temat wilka, jeśli mielibyśmy coś powiedzieć, to trzeba powiedzieć szczerze, że populacja tego gatunku w ostatnich latach na terenie kraju cechuje się stałą tendencją wzrostową w zakresie liczebności, a także w zakresie zasięgu występowania. Jakbyśmy sięgnęli w przeszłość, to wilk w Polsce występował przede wszystkim na ścianie wschodniej i na ścianie południowej, południowo-wschodniej i południowej kraju, natomiast generalnie nie przekraczał Wisły. Generalnie nie przekraczał Wisły, aczkolwiek muszę powiedzieć, że w latach 90. Odwiedziłem takie Jagdmuseum Wolf niedaleko miejscowości Helmstedt w Niemczech, gdzie są prezentowane trofea zdobyte przez Wolfa, tego człowieka, który wymyślił te jednoręczne automaty do gier hazardowych i tak dalej, ale już na ten temat nie będę się wywodził. I tam przepięknie jest prezentowana mapa z 1936 roku, która pokazuje migrację pojedynczej sztuki wilka z Polski na teren Niemiec. I ta migracja następowała mniej więcej tak od Torunia, gdzie ma siedzibę Radio Maryja, i nad Poznaniem, powiedzmy, nad Berlinem i prosto na Hanower. I to był ogromny sukces, bo jakiś wilk ze wschodu przywędrował na teren ówczesnych Niemiec. I teraz mogę powiedzieć tak, że o ile jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia wilk występował w Polsce praktycznie na południowo-wschodniej ścianie naszej. O tyle na dzień dzisiejszy, czy to się komuś podoba, czy nie, wilk występuje na terenie całego kraju, a szczególnie na zachód od rzeki Wisły, gdzie dynamicznie zwiększa swoją liczebność. I tu muszę powiedzieć, że ta, jak patrzę na mapę występowania stwierdzonych przypadków, gdzie wilk wystąpił, to sytuacja się zupełnie odwróciła, bo jeśli byśmy wzięli południowo-zachodnią część naszego kraju, od Dolnego Śląska aż po Szczecin, Gdańsk, i tutaj Płock, Włocławek i Mazury, to tego wilka w ostatnim dziesięcioleciu jest co najmniej kilka razy więcej niż na terenie południowo-wschodnim Polski. A w związku z tym widać, że ta populacja się bardzo, bardzo dynamicznie się rozwija i tego wilka jest coraz więcej. Oczywiście chciałbym tutaj uzupełnić pewną rzecz, że ja rozumiem tych, którzy chcą tylko i wyłącznie chronić wilka w Polsce. Ja też zajmowałem się aktywną ochroną bobra europejskiego, aktywną ochroną sokoła wędrownego i też takie myśli mi przychodziły. I też takie myśli, to są dwa programy w Polsce, które odniosły ogromny sukces w kierunku odbudowy liczebności tych gatunków, które były praktycznie na granicy kompletnego wyginięcia w naszym kraju. I ja rozumiem tych wszystkich zapaleńców, ochroniarzy i też się z nimi podpisuję się pod wieloma stwierdzeniami wszystkich mówionymi, ale mimo wszystko trzeba spojrzeć na to realistycznie. A realistycznie jak? Po pierwsze, na samym początku powinniśmy sobie jednoznacznie powiedzieć, czy to się komuś podoba, czy nie, wilk w Polsce, biorąc pod uwagę jego przyrodniczą charakterystykę, musi występować. Musi występować, bo taki drapieżnik jest bardzo cenny dla przyrody, dla całego układu tego przyrodniczego. Niemniej jednak tutaj dochodzimy do pewnych, że tak powiem, niejasności w tym temacie, bo dla przykładu, rocznik statystyczny podaje, że tego wilka w Polsce mieliśmy w 2010 roku około 770 sztuk, w 2015 1884. Jestem daleki, ja cytuję w tym momencie rocznik statystyczny, jestem daleki od określania dokładnego liczebności. W przyrodzie powinno się przyjmować pewien jakiś taki nawias, pewien rozmiar. Co to znaczy 1884? Ja bym użył raczej 1800-1900 sztuk. O, i to już byłoby lepiej. W 2018 już 2838. Ciekaw jestem, kto tak policzył, że aż do jednej sztuki. Nie ma takiej możliwości zarówno przy wilku, jak i przy każdym innym gatunku. Co do sztuki nie da się tego policzyć. I w 2019 roku 3200 sztuk. To są dane z rocznika, z polskiego rocznika statystycznego. Jak natomiast spojrzymy na to, co podają zarówno urzędy państwowe, jak i badacze, ci, którzy tylko wilkiem się zajmują, zaznaczam, tylko wilkiem się zajmują, to są zupełne niejasności, bo to, co wczoraj pokazano na posiedzeniu Senackiej Komisji Ochrony Środowiska, to wszyscy twierdzą, łącznie z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, że w Polsce mamy gdzieś około 1700-1800 sztuk wilka. I to mnie napawa, że tak powiem, pewnym rozczarowaniem. Dlaczego? Dlatego, że w materiałach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska czytam, że w 2018 roku tego wilka było około 1900 sztuk, czyli że niby się zmniejszyła ta liczebność, tak? A prawda jest zupełnie inna, bo jeszcze raz wracam do tego, co już powiedziałem, że jak spojrzymy na mapy występowania wilka, zaznaczam występowania konkretnego, to jest dużo, dużo więcej go. Dużo, dużo więcej. I tu przypuszczam, że społeczeństwo jest wpuszczane, że tak powiem, troszeczkę w taką niewiedzę, bo myślę, że jest to po prostu granie statystycznymi informacjami. A muszę powiedzieć, że w roczniku statystycznym raczej pokazują się te informacje na podstawie danych, czy to Lasów Państwowych, czy to innych instytucji zajmujących się w praktyce na co dzień przyrodą, w tym Polskiego Związku Łowieckiego. I to są dane wynikające z bieżących obserwacji. Natomiast jeśli chodzi o naukowe obserwacje, to muszę powiedzieć, że to wczoraj pokazano to na Komisji Środowiska Senatu RP. To są dane opracowywane na podstawie konkretnych punktów monitoringowych, a nie na terenie całego kraju. Czyli tutaj jest ta rozbieżność w tych danych. Niemniej jednak, jakbyśmy na to nie patrzyli, czy z punktu widzenia leśników, czy z punktu widzenia myśliwych, czy z punktu widzenia innych praktyków, w tym rolników i tak dalej, to ta populacja się rozrasta i co roku przybywa ilość miejsc, gdzie ten wilk jest notowany. I tak jak już zaznaczyłem, no, to jest zupełnie dla mnie niezrozumiała rzecz, że tak szybko na zachód od Wisły ta populacja wilka się zwiększyła. I generalnie mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 9 lat, już nie będę konkretnymi cyframi operował, wzrosła ona ponad 3-krotnie i jak już prędzej starałem się jakoś tam przedstawić, to praktycznie obejmuje teren całego kraju. Już całego kraju. Tak naprawdę nie ma dzisiaj w Polsce terenów zupełnie wolnych od bytności wilka, zaznaczam, od bytności, chociażby sezonowej, chociażby jedno-dwudniowej. Wszędzie on jest. Wszędzie on jest i tutaj jest ta rzecz niepodważalna. Oczywiście praktycy na dzień dzisiejszy mówią, że jest go około 3,5 do 4 tysięcy. Wczoraj usłyszeliśmy, że jest go około 1700, ale mówię to ze strony ludzi zajmujących się ochroną, których też rozumie, tylko nie rozumie grania, że tak powiem, danymi statystycznymi. Nie wiadomo w jakim celu, a później pod koniec powiem i myślę, o co tu chodzi. I teraz, jakie są potencjalne zagrożenia wynikające ze strony wilka? Ja nie chciałbym tutaj nikogo straszyć. Ja naprawdę chciałbym powiedzieć, wilka się nie bójmy i odpowiednio się zachowujmy w stosunku do niego, nie atakujmy go, jak przechodzi, nawet ustąpmy mu z drogi i tak dalej. Tylko na Boga, no jak długo, ale żeby mówić o jakichkolwiek potencjalnych zagrożeniach, to najpierw, chociażby dla przykładu, trzeba wyjść z założenia takiego, że powinniśmy poznać, ile ten wilk potrzebuje karmy. Bo to jest bardzo ważna rzecz. I według danych z różnych źródeł, ale potwierdzonych badawczo, wilk dziennie zjada od 4 do 5 kg pokarmu pochodzenia zwierzęcego, głównie mięsa. Czyli jakbyśmy się posłużyli tu danymi z 2019 roku, to w Polsce te 3200 wilków, a uważam, że rocznik statystyczny tutaj nie odbiega od rzeczywistości, dziennie zjadały od 12 do 16 ton. No jeszcze może to nie jest tak dużo. Ale jak to przeliczymy na teren całego kraju, to w całym roku kalendarzowym 2019 wilki zjadły około 4,6 do 5,8 tysięcy ton mięsa. I to tego pokarmu mięsnego, na który składają się głównie jelenie, daniele, sarny i dziki oraz coraz częściej, naprawdę coraz częściej zwierzęta domowe. A zatem do najważniejszych zagrożeń, które ja bym na dzień dzisiejszy widział i które chciałbym, żeby zaliczyć, to należy przede wszystkim z jednej strony znaczące ograniczenie liczebności właśnie jeleni, danieli, saren i dzików i to w sposób zupełnie niezależny od człowieka. Z drugiej strony ataki wilków na te gatunki, które wymieniłem, powodują, że populacje jeleni, danieli, saren i dzików uruchomiły w sposób bardzo znaczący instynkt samozachowawczy, instynkt samoobrony, w wyniku czego zbijają się w bardzo liczne stada, czyli w chmary, rudle i watachy, liczące na przykład w przypadku jeleni od 150 do 200 sztuk. Dlatego, że się te gatunki bronią przed tym wilkiem, tak? To z kolei powoduje bardzo znaczące szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzanych przez te zwierzęta, bo proszę sobie wyobrazić, A takie przypadki mamy tutaj na terenie naszego działania, chociażby w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie wychodzi chmara 160-170 sztuk danieli i jeśli ona wyjdzie, a są te przypadki znane, na uprawę dla przykładu rzepaku 20 hektarów, to konia z rzędem temu, kto po bytności takiej chmary i jeleni, no, znalazłby tam jeszcze możliwość wyprowadzenia tej uprawy do końca. Czyli widzimy, że tutaj no, to jest takie oddziaływanie bardzo znaczące. Dalej coraz częściej występujące potwierdzone ataki wilków na zwierzęta domowe. Owce, kozy, cielaki itp. Ja tu jako przykład podam, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, konkretnie w gminie Lubanie, powiat włocławski, 2 lata temu wilki zagryzły ponad 11 sztuk kóz w gospodarstwie agroturystycznym. Nie tych typowych kóz, takich ozdobnych właśnie. W wyniku czego, a rozmawiałem z właścicielem tego gospodarstwa osobiście, on mówi, proszę pana, mało tego, pomagałem mu nawet w wystąpieniu z wnioskiem o odszkodowanie. I on mówi, wie pan, mnie nie zależy na tych pieniądzach za te kozy. Mnie nie zależy na tych kozach, bo ja sobie następne kupię gdzieś. Ale wie pan, że ja straciłem bardzo dużą część klientów, bo się przestraszyli. Nie chcą do mnie na wypoczynek przyjechać, bo są przy gospodarstwie wilki. No i w ten sposób wielu klientów dany człowiek stracił. I na dzień dzisiejszy praktycznie to gospodarstwo, no przepraszam bardzo, że tak kolokwialnie powiem, ledwo zipie. No nie mówiąc w tym przypadku o regionie bieszczadzkim, czy w ogóle o regionie górskim. I tutaj oczywiście wilk temu nie jest winien, ale też w jakimś stopniu bardzo, że tak powiem, mógł oddziaływać i oddziaływuje na populację hodowanych owiec. Bardzo wielu górali, że tak powiem, przestało te owce hodować. I tu w jakimś tam procencie odpowiada za to również wilk. Na przykładu podam, że jeszcze nie tak dawno w Polsce hodowano około 5 milionów sztuk owiec, obecnie już tylko około 300 tysięcy sztuk. Bo sama hodowla nie jest aż tak trudna, ale zabezpieczenie tej hodowli przed zewnętrznymi czynnikami różnego typu, a w tym przede wszystkim przed wilkiem, no powoduje dodatkowe koszty. I ludzie tutaj już rezygnują z dalszych hodowli. To szkoda, bo przy 5 milionach sztuk Polska naprawdę w zakresie gospodarki rolniczej bardzo słynęła i w Europie, i w świecie. No i w ten sposób żeśmy sprowadzili tutaj do takiego poziomu, a nie innego. Dalej muszę powiedzieć, że ponieważ wilk nie posiada praktycznie żadnych wrogów naturalnych i nie boi się człowieka, proszę zrozumieć, że jeśli dany zwierz nie jest przez człowieka kontrolowany, w cudzysłowie powiem, nie jest nękany. On się człowieka przestaje zupełnie bać. Wynik tego jest bardzo prosty. Coraz częściej gatunek ten jest notowany, jest obserwowany, jest nagrywany. To nie tak jak wczoraj na posiedzeniu Komisji Senackiej jedna z pani profesor powiedziała, że ukazują się jakieś filmiki nagrane w Rosji. To ja nie wierzę. W Rosji po prostu wilka się pozyskuje, w Rosji, w Białorusi i tak dalej, pozyskuje się cały czas na okrągu. A w związku z tym wcale tam ich nie zależy na tym, żeby chronić. Nam zależy, żeby chronić, ale w sposób realistyczny. A w związku z tym już w Polsce, proszę bardzo, na przykład w Poznaniu, znam te tereny bardzo dokładnie tam, bo swego czasu dokładnie je penetrowałem, czy nawet w Bydgoszczy. Wilki są spotykane na obrzeżach miast, a nawet czasami wchodzą do środka miast. to świadczy o tym, że one się synantropizują, że one nie boją się człowieka, ale prędzej czy później, ze względu na konieczność pobierania pokarmu, mogą w różny sposób reagować. I to niestety bardzo niepokoi społeczeństwo. Następne, jakie jest zagrożenie, i to jest sprawa nie do końca, że tak powiem, zbadana i wyjaśniona, ale prawda jest taka na dzień dzisiejszy, że wilki eliminują napotkane w terenie swojego bytowania psy. Dobrze, jak są to psy wałęsające. Gorzej, jak akurat gdzieś tam komuś pies odleciał i spotkał się z wilkiem, tak? I tu eliminują. No i mógłbym to uznać za plus występowania w takiej, a nie innej ilości wilk. Natomiast z niektórymi psami one wchodzą w krzyżówki i tworzą się tak zwane hybrydy. A wiadomą rzeczą jest, że hybryda stworzona, taka międzygatunkowa, nazwijmy to, jest albo bardzo groźna, albo zupełnie nieznacząca dla przyrody. I to też napawa, że tak powiem, no takim napawa, nie napawa optymizmem, o tak bym to powiedział. Chociażby jako przykład podam, że ale tu muszę powiedzieć o jednej rzeczy, że wilk jak coś złapie, jak coś zjada, to praktycznie zjada prawie wszystko. Czyli chyba, że jest przestraszony, to odchodzi prędzej. I na podstawie konkretnych przypadków, chociażby w 2018 roku w skali naszego kraju, to jest potwierdzone, wilki zjadły około 500 psów. Ale są to przypadki potwierdzone. A ile jeszcze przypadków było niepotwierdzonych? I jeszcze raz zaznaczam, dobrze, jak wilk zwalczy, że tak powiem, psa wałęsającego się, bezdomnego, bez właściciela i tak dalej. A jak weźmie takiego psa, który ma dobrego opiekuna, człowieka itd., to dzisiaj mogę powiedzieć o dniu wczorajszym, dla przykładu, usłyszałem, że szczenie dobrego wyżła w Polsce kosztuje około 3,5 do 4 tysięcy złotych. Nie mówiąc kosztów jego utrzymania, kosztów szkolenia, innych i tak dalej. To mówię o psach myśliwskich, a psy ozdobne, inne, idą w niebotyczne ceny. To są konkretne straty dla ludzi. Dalej, pomimo w jakimś sensie pozytywnego wpływu wilka na ograniczanie liczebności dzika, to jest niezmiernie ważne na dzień dzisiejszy ze względu na występowanie afrykańskiego pomoru świń, czyli tak zwanego ASF-u. I to jest ta bardzo pozytywna rola tego wilka. To jednak powoduje on mimo wszystko, że w populacji wilka w Polsce populacja wilka w Polsce, przynajmniej na naszych terenach, nie chcę mówić już w tym momencie o całym kraju, charakteryzuje się jedną rzecz, że występują coraz większe watahy wilków, czyli tu instynkt samoobrony populacji przed zaginięciem występuje. Ale te watahy, te duże watahy, duże liczebnie watahy, stały się bardziej mobilne. Na dzień dzisiejszy myśliwi naprawdę mają problem z tym dzikiem, bo proszę sobie wyobrazić, że obserwują codziennie, nie ma dzików w naszym terenie. A na drugi dzień patrzą, przychodzi im watacha 30, 40, 50 sztuk. Pół dnia jest, 2-3 godziny jest i już idzie dalej, i już idzie dalej. No i potwierdzenie tego jeszcze muszę powiedzieć, że ostatnio też zapoznałem się z wynikami takich badań, gdzie odławiano dziki w miastach, a wiemy, że w większości miast w Polsce odławia się dziki i je przesiedlano daleko, żeby nie wchodziły na tereny miast. Ale przy tym kolczykowano i ostatnio aż się zdziwiłem, bo jednego z tych dzików pozyskano 92 kilometry od miejsca wypuszczenia. Czyli proszę sobie wyobrazić, że ten dzik oczywiście wracał w kierunku miejsca swego urodzenia, w kierunku, czyli do takiego miasta, czy do Sopotu, czy do Szczecina, czy do Bydgoszczy, czy do Torunia, czy do Włocławka i tak dalej. Czyli widzimy, co to powoduje. Ale bo też tworzenie takich watak, poza tymi szkodami w gospodarce rolnej, no, wpływa ujemnie na ograniczanie liczebności dzika w Polsce ze względu na konieczność wyeliminowania afrykańskiego pomoru świń. My, ja wiem, dzisiaj żyjemy COVID-em i autentycznie w 100% potwierdzam, bo to jest najgorsza zaraza dla ludzkości. Ale nie zapominajmy o afrykańskim pomorze świń, który przy okazji może nam w ogóle wykończyć całą hodowlę świń prowadzoną przez naszych polskich rolników. A to już byłaby tragedia dla gospodarki narodowej. A w związku z tym trzeba by podejmować jakiekolwiek działania, które szłyby w kierunku, że tak powiem, unormalizowania sytuacji. I jeszcze raz zaznaczam, nawet trudno mi jest mówić w imieniu wszystkich polskich myśliwych, ale ja jako myśliwy uważam, że wilk musi występować. Musi występować. Tylko w jakiejś określonej ilości. I na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tak, że jeżeli my oceniamy, że w Polsce wilka jest około 3200 sztuk, dobrze, niech będzie 2,5 tysiąca, niech będzie 3 tysiące, abstrahuję od tego. A przy tym w całej Europie, jeśli tego wilka jest około 12-13 tysięcy sztuk, to proszę sobie wyobrazić, że największa populacja tego gatunku jest w Polsce. A w związku z tym muszę powiedzieć tak. Przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony tego gatunku zostały ustalone jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia. Czyli w okresie, kiedy gatunek ten na zachód od rzeki Wisły występował sporadycznie jako wynik migracji pojedynczych lub nielicznych osobników. Pamiętamy jeszcze w latach 90. te słynne protesty różnych aktorów francuskich i tak dalej za ochroną wilka itd. itd. A więc w tym miejscu należałoby uznać te przepisy Unii Europejskiej za anachroniczne, ja bym powiedział nawet za średniowieczne, nie odzwierciedlające aktualnej sytuacji tego ekspansywnie zachowującego się gatunku. Obecnie liczebność wilka w Europie mimo wszystko jest regulowana w większości krajów. Niestety z wyjątkiem Czech, Niemiec i Polski. Państwa regulujące tą liczebność wilka czynią to między innymi na zasadzie ustalania rocznych limitów redukcji tego gatunku. I dla przykładu we Francji w ostatnim roku 500 sztuk. Proszę bardzo, we Francji wilka 20-30 lat temu nie było. Tak? A teraz 500 sztuk ustalają. W zależności od ustalenia maksymalnego poziomu liczebności tego gatunku, jaki jest dopuszczalny w danym kraju. Co jest niezmiernie ważnym, to że w trakcie ustalania takiego limitu w tamtych państwach bardzo poważnie jest brana pod uwagę opinia lokalnej społeczności. Z czym niestety w przypadku Polski, ale nie tylko Polski, ale i Niemiec i Czech, nie tylko i przy okazji nie tylko w odniesieniu do wilka. Fakt ten w ogóle nie jest brany pod uwagę. Z powyższego wynika, że w odniesieniu do naszego kraju nasuwają się takie następujące wnioski. Osobiście uważam, że należałoby jednoznacznie zapisać wszędzie w prawie i tak dalej, że w naszym kraju musi występować jako gatunek rodzinny, bo on spełnia swoją bardzo pozytywną rolę w środowisku. Ale w celu ograniczenia negatywnego wpływu tego wilka należałoby jak najszybciej podjąć konkretne działania badawcze na zasadzie dyskusji z praktykami i tak dalej, kierunku ustalenia maksymalnej liczebności tego gatunku na terenie kraju, a nawet bym powiedział na terenie poszczególnych regionów, które z jednej strony gwarantowałyby, że ten gatunek nie będzie wyrządzał dużych szkód, ale z drugiej strony też by gwarantowały trwałość jego występowania, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą. Według
panie Grzegorzu, zasłuchaliśmy się, a tu już 11:01.
Ojej, ojcze Benedykcie. A ja jeszcze chciałem na kilka innych tematów.
Chociażby tego, że myśliwi się nie mogą spotykać.
No to też, aczkolwiek już przepisy covidowskie pozwalają nam się spotykać w sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych, czyli ASF-u na przykład. Na przykład ASF-u.
Rozumiem, że czekamy na pańską obecność w poradach ekologa, by dokończyć sprawę Wilka.
Bo nie tylko, bo jeszcze dwa tygodnie temu z ojcem dyrektorem prowadziłem program i też żeśmy się umawiali. Ja czekam na sygnał z Radia Maryja.
Dobrze. Pozdrawiam gorąco i serdecznie na dziś.
Ale jedno zdanie, jakby mi ojciec chciał, żebym pozwolić. Ja bardzo, bardzo przesłuchałem całe posiedzenie Senackiej Komisji Środowiska w dniu wczorajszym, które się odbyło i chciałbym ogromnie podziękować za takie rzetelne, realistyczne podejście do tych tematów przyrodniczych, nieskrajne, przewodniczącego komisji pana senatora Pupy i wiceprzewodniczącego tej komisji pana senatora Józefa Łyczaka, który jest z naszego terenu.
Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Może w szerszym programie na antenie Radia Maryja.